Wasza stara jest fanatyczką referendów. Całe mieszkanie jest zajebane kartami do głosowania. Jak mam kupić nowy mebel, to najpierw na środku salonu staje wielka urna i każdy domownik, włącznie z kotami i pieskiem, zaznacza wybraną kratkę. Dlatego właśnie nie mam odkurzacza, za to posiadam kilogram karmy z Polaka zmielonego razem z mikrokawalerką. Nie no, żartuję. Psy i koty przecież nie mają takich łapek, żeby zaznaczyć, co chcą na karcie do głosowania, ani oprogramowania w głowie pozwalającego na zaistnienie w niej pojęć takich jak referendum czy demokracja. I nie ma co się z naszych czworonogów wyśmiewać, wszak w tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy takie kategorie myślowe posiadają w ogóle Polacy. Przepraszam, naprawdę, przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Choć w tym skandalicznie ojkofobicznym żarcie jest mikroskopijne ziarnko prawdy. Jak macie karmę dla papug, to nawet nie takie małe jak ziarno dyni, nie jeszcze mniejsze jak ziarnko słonecznika, bardziej jak chia albo siemię lniane, bo Polacy mają swoją mentalność. Jakkolwiek nie lubię tego określenia, jakkolwiek za każdym razem używając go o tym braku sympatii nie wspominam. No ale mają. Tak jak każdy naród, tylko że cechy naszej mentalności utrudniające nam świadomy udział czy odbierające chęć udziału w demokracji bezpośredniej, której to kluczową instytucją w założeniu jest referendum, te cechy to nie, jak wmawiają nam liberałowie, zaściankowość, zawiść, brak otwartości, kołtuneria, a wspomagane przez samych autorów tych zarzutów brak zaufania do państwa. Takie podstawowe wręcz niezrozumienie współczesnej idei państwowości. To właśnie, jeżeli już, rzutuje na taką, a nie inną frekwencję w referendach w Polsce, pełniących dla rządzących polityków funkcję nie społecznego barometru, nie elementu władzy wykonawczej, a kawałka wyborczej kampanii. Jeżeli was zachęciłam, to zapraszam do dalszego słuchania, a tym, którzy jeszcze tego nie robią, polecam wspieranie smutnego podcastu na YouTube lub Patronite, dzięki czemu możecie zyskać dostęp do treści za paywallem. Pod nagraniem znajdziecie też link do Supi, gdzie możecie dać mi karetkę, kolbę albo kotka, bo taki jest właśnie mój poziom humoru. Wspierając ten podcast, wspieracie mnie też w robieniu memesów na instagramowym koncie Michalina Kobla Shitposting. Tam też zapraszam, no i wiadomik, suby, lajki. A teraz do tematów odcinkowych. Wrócę do tej myśli o mentalności, kiedy już przypomnę wam historię referendów w Polsce i wspomnę o ich zapowiadanej, jak się zdaje, przyszłości. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o czasach niezwykle odległych, bo takich, w których PSL reprezentował jeszcze jakieś poglądy. Czysto ciekawostkowo przedstawię wam teraz pytania ze sfałszowanego referendum 1946 roku. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? I teraz zapamiętajcie sobie, że te pytania zostały celowo skonstruowane w taki sposób, aby intuicyjnie obywatel chciał odpowiedzieć 3 razy tak. Dlaczego uważam to za jakkolwiek znaczące dla tego wywodu? Przekonacie się. A moja słabość umysłowa póki co nakazuje mi iść chronologicznie. Tak. Chronologią, symetrią i liczbami parzystymi są kraty klatki, w której dogorywa mój mózg. Mieliśmy w III RP jedno zwykłe, niedotyczące zmian w konstytucji referendum wiążące, bo takie, w którym udział wzięła więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. I to było referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Choć od tamtej pory minęły, zaraz wymiotuję, 23 lata, to wiążące w moim odczuciu było nie tylko referendum, ale i wyrażone nastroje. Polki i Polacy są proeuropejscy. Niezliczone rzesze Polek i Polaków miało wtedy szansę na własnej skórze odczuć pozytywne zmiany związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej i jest to doświadczenie bardzo egalitarne, jeśli pomyślimy nie tylko o dofinansowaniach, ale i o podróżach, czy jakby tu fajnie wpleść ten żart, no wiecie, rimingu. Ale to, co działo się później w kwestii referendów, na dobrą sprawę zdefiniowało rolę, jaką ta instytucja pełni w Polsce. A jest to rola, no, czwarto jak nie piątoplanowa. Gdyby referendum było gwiazdą w super starej i niszowej grze, o którą nikt nie pytał, a więc o której będę mówić na koniec odcinka, to byłaby gwiazdą nisko w rankingu gwiazd. Z wymasterowanymi skillami komediowymi, o której bym notorycznie zapominała i przypominała sobie tylko w obliczu deficytu dobrej w błaznowaniu postaci ostatnioplanowej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w roku pańskim 2015, kiedy jeszcze byliśmy młodzi, słuchaliśmy nieironicznie Mariusza Maksa Kolonko, do dziś udając, że odbiło mu dopiero niedawno. Oglądaliśmy Tomasza Kopyrę z blogu blogkopyra.com i nosiliśmy wąsy i kto miał prawa wyborcze głosował na Korwina, odbyło się referendum w sprawie Jowów. Jowy. Pamiętacie szał na Jowy? Dziadkom już rozwijam ten skrót. Jowy to jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli no sposób wyboru jak w Stanach czy u nas do Senatu. Moja TLDR opinia na ich temat jest negatywna, przy czym jest to negatywność nie na poziomie wyraźnej wrogości, a takiego wywrócenia oczu. Jeżeli zasłona dymna kiedykolwiek była czymkolwiek więcej niż pozbawionym znaczenia frazesem zalepiającym merytoryczne pustki w wypowiedziach nieuprzywilejowanych intelektualnie polityków, to właśnie tym. Te Jowy były absolutnie z dupy. Nie pamiętam dokładnie, jak to się stało, że referendum o takiej właśnie treści, a w sumie to nie wiecie jakiej, zainicjował Komorowski w sytuacji, gdy to Kukiz był orędownikiem, właściwie ambasadorem Jowów w Polsce, osobą, dzięki której część z nas pewnie dowiedziała się w ogóle, co tenże skrót oznacza. No i już wam mówię, jakie te pytania były w tym całym referendum. Czy jest pani pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej? Czy jest pani pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Czy jest pani pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Umówmy się, to jest czysty, wyekstraktowany populizm. Ordynacja podatkowa i tak później została zmieniona, to tak na marginesie w odniesieniu do ostatniego z pytań. Te pytania naprawdę kojarzą mi się z tym momentem w polskiej polityce, kiedy z antysystemowej niszy Palikota wykopał Kukiz, rozdrabniając ją przy okazji na tę bardziej zamordystyczną i bardziej libową, techno wręcz kratyczną, którą zajęła Nowoczesna. Powiedziałam o zasłonie dymnej, bo te Jowy to było genialne zagospodarowanie antysystemowych uczuć dzieciaków, nie wiedzących wobec czego tak właściwie się buntować. Ludzie umierają nie rozumiejąc, że ich wrogiem nie był kolega z pracy, a szef, więc nie będę wymagać od młodzieży lewitującej niejako w transformatywnym okresie nad klasami społecznymi, żeby rozumiała cokolwiek. Cokolwiek na temat życia i swoich szans w późnym kapitalizmie. No ale jak czujesz, że ci źle i że coś nie gra, ale nie umiesz tego nazwać, zwłaszcza jeśli nikt nie pozwala ci tego nazwać, bo intelektualny status quo nie pozwala narzekać na swój czy swoich rodziców stan majątkowy, to szukasz sobie, co to tam tym kołkiem człowiekowi staje, no i taki nieopierzony jeszcze odkrywasz, że to może być wadliwy system, jakkolwiek amorficzny jest. Tenże system. Niech to będzie system wyborczy, bo politycy, a tego jesteś pewny, kradną i kłamią, więc niech będą te Jowy, żeby się może jakieś nowe, młode twarze podostawały, a nie ci, co już pierdzą w te stołki i biorą kabzę. Nie rozumiesz jeszcze, że wprowadzenie Jowów wywołałoby coś odwrotnego, tak o 180 stopni odwrotnego, ale w końcu gada o nich Paweł Kukiz, który co pośpiewał i zarobił, to jego. I na co miałaby mu w sumie być polityka, jeżeli nie dla realizowania czystej idei. A, no i przy okazji tym bumelantom kurek z hajsem trzeba zakręcić, patrz, pytanie drugie. No innymi słowy, źle się dzieje w Polsce, a co to każdy widzi i wiadomo, i trzeba w końcu jakichś zmian. Popłynęłam trochę, wybaczcie, niektórym bycie dwudziestolatkiem kojarzyć się będzie powietrzność z kwiecistymi łąkami, zapachem kurzu w uniwersyteckiej bibliotece czy żywca jasnego, jak kto bogatszy pitego na te ptaku w mieście wojewódzkim, a mi będzie się kojarzyć z papieżyzmem, korwinizmem. To też jest, czy był dla niektórych okres fascynacji demokracją bezpośrednią, bo mówienie o zmianach systemowych w postaci reformowania ordynacji wyborczej, wzmacniania roli obywatela w procesach legislacyjnych. To jest łatwe, kiedy masz dużo czasu, bo na przykład chodzisz jeszcze do szkoły, ale też dlatego, bo lepiej na tym wypadasz niż mówiąc o rozwarstwieniu społecznym. Chyba nie muszę tłumaczyć, że nie jestem przeciwniczką demokratyzacji życia publicznego, ale no czuję się w obowiązku wspomnieć, że budżety obywatelskie i konsultacje społeczne istnieją, a jeżeli ludzie w nich nie partycypują, to często dlatego, bo mają pilniejsze rzeczy na głowie, a nie bo są głupi i leniwi. Wrócę do tego jeszcze i połączę to ze wstępem tym o polskiej mentalności. Teraz dalej chronologia. Jeżeli nie pamiętaliście o referendum z 2015, to na pewno też nie pamiętacie, że Andrzej Duda chciał zarządzić swoje referendum w dniu wyborów parlamentarnych też w 2015. Piękne to było. Komorowski sobie wziął, skurwił tę instytucję, łapiąc się jak tonący brzytwy, choć tutaj trafne będzie zauważenie, że tonący, który nieprzymuszony zjadł kotwicę, i potem Duda cyk, co mu już szkodzi, pierdolnie ze 100 repki referendum w sprawie wieku emerytalnego, lasów kurwa państwowych i obowiązku szkolnego 6-latków. Tak, nie wiem czy pamiętacie, in B, na skutek której mamy dzieciństwa dwóch prędkości. No w każdym razie Senat nie wyraził zgody wtedy na to referendum. Natomiast w tym z inicjatywy Komorowskiego frekwencja wyniosła zawrotne 7,8%. I podobnie wyglądałoby to 8 lat później, gdyby nie fakt, że Prawu i Sprawiedliwości udało się zrealizować wspomniany pomysł Dudy, ten na połączenie referendum z wyborami. I tak właśnie dochodzimy do mojej pomroczności jasnej, czyli referendum z 2023. Przysięgam, że zupełnie o tym zapomniałam. A to było dopiero co. Frekwencja wyniosła 40% mimo tego szachermacheru z wyborami, a więc referendum nie było wiążące, ale pytania w nim były no już tak wulgarne, że jakby sobie rozłożyć na osi stopień wulgarności pytań referendalnych od tego 1946 roku, to można by odnieść wrażenie, że on rośnie geometrycznie. I że kolejnym razem, idąc do urn, odpowiadać będziemy na pytanie o treści, czy popierasz OZE-SROZE. Przypomnę, że w 2023 roku pytania referendalne brzmiały następująco. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? To jest niewiarygodne. Jak tak sobie człowiek o tym pomyśli, to jest niewiarygodne. Wiecie, gdyby Dom Kultury w małym mieście, z całym szacunkiem dla takowych miejsc, przeprowadzał z jakiegoś powodu głosowanie zawierające takie pytania, to dałoby się z tego ukręcić imbę na 2 dni. Ale my mówimy o referendum państwowym, ogólnopaństwowym. No i czas na OZE-SROZE. 7 maja prezydent Karol Nawrocki poinformował o skierowaniu do Senatu wniosku o przeprowadzenie referendum, w którym mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Swoją drogą to tutaj jest błąd logiczny, bo która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, tak jakby, która doprowadziła do doprowadzenia i... Nie jest to bardzo poważny błąd, ale wymagałabym takiej idealnej precyzji językowej. Dobra, to jest najmniejszy problem tego pytania. Nie będę się pochylać teraz ani nad Zielonym Ładem, ani nad błyskotliwością tego pytania, a przyznam, że absolutnie nie rozumiem tego ruchu z wizerunkowej perspektywy. Wydaje mi się, że Nawrocki może dużo na tym stracić. Nie wiem, czy uda im się to referendum dobrze rozpromować. Nie wiem, czy kanał Zero sprzyja PiS-owi na tyle, by mówić, że równoważy wpływy TVP sprzed kilku lat. Pomijając już w ogóle fakt, że Senat po prostu ten pomysł upierdoli. Gdyby nie upierdolił, to mogłoby się moim zdaniem naprawdę skończyć katastrofą wizerunkową. Ale ta sprawa otworzyła mi w głowie trochę szkatułek. Tych, z których już powyciągałam myśli o instrumentalnym wykorzystywaniu referendum przez polityków, ale jeszcze wrócę do tej szufladki, z której sypnęłam nieco brokatu na samym początku. Mentalność Polaka. Tak jak już wspomniałam, łatwo jest za młodu podniecać się demokracją bezpośrednią, mówić o tym, jak istotne jest partycypowanie obywateli w inicjatywach przeróżnych i walenie konia do Szwajcarii. Chciałabym, aby przeciętny Polak i Polka byli bardziej zaangażowani w politykę, a ich bierność w porównaniu do obywateli państw, które miały szansę wzbogacić się na holokaustach, niewolnictwie i kradzieżach, diagnozuje jako nie objaw zaściankowości, a braku spełnienia podstawowych potrzeb oraz, co istotne, pewnego paradygmatu społecznego, podtrzymywanego nie przez masy, doły czy jakkolwiek gabinetowi socjologowie z Warszawy i Krakowa sobie to wyobrażają, a betonowanego przez góry. Czyli tak, po kolei. Niezaspokojenie potrzeb. Co trzeci Polak żyje w przeludnionym mieszkaniu. Praktycznie połowa Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Nie przesłyszeliście się. Podawałam te dane kilka razy już w tym podcaście, jak zawsze wszystko olinkowane pod filmem. Może to jest nieintuicyjne, bo człowiek zgodnie z hasłami coachingowymi może wszystko. Niemożliwe nie istnieje. Ale nie dlatego, bo przypominamy lwy, tylko karaluchy, a o naszych zdolnościach historycznie świadczą nie rekordy Guinnessa, a skrajne ubóstwo, klęski głodu i obozy koncentracyjne. Więc nie mamy spełnionych zupełnie podstawowych potrzeb też dlatego, bo przeciętny Polak i Polka średnio korzystają z zapisanej w Konstytucji praworządności. Oczywiście są dobrzy sędziowie, ale dosłownie na dniach głośno było o sędziach, którzy nie pomogli katowanemu Kamilkowi z Częstochowy. Wydawali wyroki w sprawie tego debila od trumny na kółkach, który miałby pewnie dozór przez paręnaście miesięcy zamiast więzienia, ale postanowił spierdolić. A, no i po raz piąty wrocławskim prokuratorom nie udało się przedstawić Grzegorzowi Braunowi zarzutów popełnienia przestępstw, bo złożył wniosek o przeniesienie sprawy do innej prokuratury, a w czasie, gdy śledczy próbowali odczytać mu zarzuty, wyszedł z sali. Jebać wasze wolne sądy, mam je w piździe. Nic mnie nie obchodzą neo, sreo, paleo, twoja stara sędziowie. Nawet zapierdalanie za tym Ziobrą mnie nie obchodzi at this point. Serio, zarzuty wobec Ziobry? Oczywiście słuszne, ale są najlepszym przykładem zespołu zniszczonego przez fanów. Wracając. Pierwszy czynnik wpływający na tę rzekomo zaściankową polską mentalność. Spoko, wiem w ogóle, że to może być chochoł wyjęty ze starego artykułu w Newsweeku albo z mojej głowy nastoletniej, ale pierwszy czynnik to niedostatek, omówiony wyżej. A drugi to przykład z góry, jak już wspomniałam. W sumie te sądy i praworządność są gdzieś na granicy tych dwóch czynników. I teraz tak, powiem coś wręcz świętokradczego, ale objawem tego, dlaczego nie nadajemy się do demokracji bezpośredniej, były narracje wokół zbiórki Łatwo Ganga opisane w poprzednim odcinku. Zaściankowość, kołtuneria, wsteczniactwo, ciemnogród. Użyjmy tych słów, ale nie w stosunku do tych amorficznych mas, nie do mieszkańców małych miejscowości, na pewno nie do wierzących, nie do niewykształconych, cześć, dzień dobry, a do postaci na samym szczycie drabiny, najbogatszych, formujących opinie. Kilka dni temu u Stanowskiego był frizoluszek. Kurwa, frizoluszek to jest takie słowo na pograniczu ekstremalnego cringe'u, a postmemicznego shitpostu. Takie trudno określić, w którym miejscu krzywej Gaussa jest. W każdym razie, friz był u Stanowskiego, i oglądałam sobie ten wywiad i ten wywiad pokazuje, jak w soczewce problem z Polakiem. Jeżeli coś jest złym polactwem, nieszlachetnym, tym cebulactwem, z którego mamy się śmiać, to nie oszczędność, polska wieś, piękne tradycje, wspólnota kościelna, nie. To jest kurwa frizoluszek.
Mamy naprawdę fajnych ludzi w kraju, mamy takie fajne społeczeństwo. Mimo wszystko jesteśmy tacy w Europie zamknięci i to jest mega fajnie, bo jest tu jakby patrząc na Europę, chyba najbezpieczniej, na pewno bardzo bezpiecznie. Więc jakby kocham Polskę i kocham to, że no właśnie w Polsce coś takiego wydarzyło, że mamy jakieś rekordy Guinnessa, więc mega.
Ciekawe, co przed chwilą powiedziałeś. To zabrzmiało, jakbyś nie był zwolennikiem paktu migracyjnego.
Jezus, nie wiem, stary, ja się nie interesuję polityką.
Ale to wiesz, no to właśnie jest ten element, kiedy polityka się tu interesuje. Czy jesteś otwarty na świat i chcesz, żeby tu wszyscy przyjechali, czy wolisz się kisić we własnym sosie?
Okej, okay, może wybrzmiewają z tego jakieś moje poglądy, no to ja wolę żyć w bezpiecznym kraju, nie? Po prostu. Jakby nie definiuję, co to znaczy. Do momentu, kiedy jest bezpiecznie, to ja jestem za tymi rzeczami. Po prostu one działają. Nie?
Czyli chciałbyś coś powiedzieć, ale się boisz?
W sensie ja sobie...
Nie chcesz być polityczny, więc będziesz tak przemycał swoje poglądy, zamiast powiedzieć wprost?
Nie, ja w ogóle nie przemycam... Nigdy nie chcę gadać o polityce i nie chcę przemycać swoich poglądów. Chcę, żeby... Zawsze zachęcam do wyborów, żeby każdy głosował jak chce, ale żeby wszyscy głosowali, bo wtedy będziemy mieli najbardziej jakby demokratycznie i sprawiedliwie.
Natomiast jest trochę prawdy w tym, że gdyby bogaci ludzie płacili wyższe podatki, to tych zbiórek by tak dużo potrzebnych nie było. To jest ten drugi element, który nie był wycelowany prosto w ciebie.
Tylko ja byłem trochę przykładem, wokół którego można było się zakręcić.
Wokół ciebie można było się zakręcić, ale... No ale trochę tak jest.
No, nie no, że, 100% prawda, tylko że to przychodzą, nie ustalamy zasady, wiesz co chodzi?
Przychodzą milionerzy do programu, gdzie zbierane są pieniądze i zamiast oddać to w podatkach, to mówią, macie, jestem fajny, tak? Bijcie mi brawo, jestem fajny i pomogę choremu dziecku.
Mamy teraz specjalnie płacić większe podatki, wiesz o co chodzi?
Nie specjalnie, ale można mieć na przykład zdanie na temat podatków, czy powinny być większe.
To jest pytanie do osób, które są ekspertami od podatków.
Nie. To jest pytanie do każdego z nas.
Z perspektywy przedsiębiorcy wydaje mi się, że każdy przedsiębiorca raczej byłby za tym, żeby mieć jak najniższe podatki. Za tym idzie rozwój jakby jego przedsiębiorstwa, więc... Wiesz, ja nie mam odpowiedzi, bo ja uważam, że jestem tylko graczem w tej grze. Jestem nieważnym w ogóle pionkiem w tej grze. Nie no, ja nie chcę się wypowiadać na temat polityki. Zawsze stroniłem od tego, uważam, że... Przykładem tego jest, powiedziałem raz cokolwiek o fundacji rodzinnej, akurat gdzieś to, bo taka była geneza, że politycznie to wyłapali, użyli tego jako argumentu i jazda i mi to zadziałało na niekorzyść, więc dosłownie 100% przypadków, w których się angażowałem w politykę, wyszła źle, więc nie chcę. Jakby ja korzystam, jak zmienią podatki na wysokie, będę miał na wysokich podatkach po prostu wszystko. Jak będą jeszcze niższe, będę na jeszcze niższych sobie działał. Wiesz, co chodzi? To ja nie ustalam tych zasad.
To jest esencja problemu z celebrytami. Aż trudno uwierzyć, że on to powiedział. On, człowiek na samym szczycie, będzie robił tak, jak mu powiedzą, tak jak zawieje wiatr. Przyjmie, tak jak i inni celebryci, kształt naczynia, do którego go naleją. Dobrze, że praca dzieci i niewolnictwo nie są w Polsce legalne, choć z tym pierwszym... Nie zagłębiajmy się w ten temat, bo zawsze istnieje ryzyko procesowe. On nie zainteresuje się polityką, bo polityka robi mu źle. Jemu, człowiekowi, który pewnie ma już tyle kapsy, że jest ustawiony na całe pokolenie w przód. Który pewnie nie musiałby już pracować. Polityka robi mu źle. To jest ta infantylność, ten brak odpowiedzialności, o którym ostatnio gadaliśmy. To jest to, a nie koszulki z postaciami z kreskówek i klocki Lego. Kiedy ktoś mówi, że nie będzie się interesował polityką, po czym bierze udział w akcjach charytatywnych, korzysta z grantów, to po prostu mnie kurwa krew zalewa. To jest typ ludzi, którzy handlowaliby tlenem albo wodą pitną. Swoją drogą Stanowski, żeby docisnąć Freeza, musiał kilka razy, że tak powiem, stanąć po dobrej stronie mocy, więc możecie tam sobie posłuchać całej tej rozmowy. To jest więc problem z polską mentalnością, który nie pozwala nam brać udziału w życiu publicznym. Straszenie polityką, straszenie państwem, straszenie podatkami. Zbiór koza. Wiecie, dlaczego tak naprawdę Freeze nie interesuje się polityką? Bo żyje jak pączek w maśle w obecnej sytuacji. Wy przegrywacie, wy płacicie wyższą składkę zdrowotną w stosunku do dochodu niż najbogatsi. Im nie jest na rękę, żebyście się interesowali polityką, a potem będą wam mówić, że frekwencja jest taka niska i w wyborach to takie troszeczkę niedojrzałe jest to społeczeństwo polskie. Na koniec dwie czytanki. Pierwsza to jest... No, esencja problemu. Autorem jest Average Polak. Mogliście już widzieć screena tej wypowiedzi na shitpostingu. Nic mi ludzie nie finansują. Sam sobie zbudowałem dom. Chcę tylko, żeby gmina mi zapewniła drogę, kanalizację i wodę i niech się ode mnie odczepi. Ja innym do ogródka nie zaglądam. I druga czytanka to, żeby nie zostawić was bez żadnego komentarza do kwestii, nie wiem, czy można to tak nazwać, ale merytorycznej, nadchodzącego albo i nie nadchodzącego referendum. Oto co napisał Jakub Wiech. Pozdrawiam użytkowników Twittera. Kochani, to referendum to jest po prostu cyrk polityczny. Nic więcej. Po pierwsze, pan prezydent nawet nie stara się zachować neutralności, tylko zadaje pytanie z tezą o politykę podnoszącą koszty życia. To tak jakby pytać, czy jesteś za złem. Ale mało ma to wspólnego z ideą referendum. Po drugie, pan prezydent oczywiście nie dopuszcza możliwości, że polityka klimatyczna przynosi jakieś korzyści, na przykład w obniżaniu cen energii. A przecież 1,6 miliona prosumentów w Polsce jest żywym dowodem na to, że ta polityka to nie tylko koszty. Po trzecie, pan prezydent udaje, że nie widzi, iż w ciągu ostatnich 4 lat to nie polityka klimatyczna, tylko uzależnienie od paliw kopalnych przyniosło ludziom gwałtowny skok kosztów życia. W 2022 roku wpadliśmy w spiralę inflacyjną. Nie przez ETS, tylko przez uzależnienie od importu surowców energetycznych. Musieliśmy dopłacać 11,5 miliarda złotych do zakupów węgla nie przez UE, tylko przez uzależnienie od importu surowca z Rosji. Unia Europejska musiała wydać 1 bilion euro na pomoc odbiorcom energii w samym 2022 roku nie przez swoją politykę klimatyczną, tylko przez zerwanie dostaw surowców. Teraz w roku 2026 obserwujemy kolejny kryzys energetyczny. Ponownie zasadzający się na paliwach kopalnych, uzależnienie od nich wygenerowało koszty wyższe niż jakakolwiek polityka klimatyczna. Po czwarte, mam wrażenie, że nie dostrzegamy, iż w Polsce sektor związany z bezemisyjnymi technologiami już teraz daje co najmniej 2 razy tyle miejsc pracy niż górnictwo, a według niektórych szacunków 3 razy tyle. Po piąte, to referendum to wywalenie kasy w błoto, bo co ono ma zmienić? Co rząd i prezydent będą mogli zrobić po tym referendum, czego nie mogą zrobić teraz? Zamiast poważnej dyskusji o polityce klimatycznej dostajemy hasło wyjść z ETS w nowej odsłonie, tylko kosztowniejszej. Koniec cytatu. No dobrze, moi mili, skoro mowa o przywarach Polaków i nie najostrzejszych egzemplarzach z piórnika zwanego Polską, to pozostaniemy przy konkursie recytatorskim i przeczytam wam coś jeszcze, otwierając tym samym zupełnie nowy segment, tak jak Bartuś w tle rozprawia się z zupełnie nowym kartonem, gdybyście się zastanawiali, o ile w ogóle słychać jakieś tam drapania, szarpania. Zostałem dziś zatrzymany na ponad 3 godziny na lotnisku w Londynie, ponieważ Brytyjczycy bali się, że będę przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, na które nawet się nie wybierałem. To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów, ale ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć. Poniżej cała historia. Dzisiaj rano przyleciałem z żoną i dziećmi do Londynu na weekend. Gdy przechodziliśmy przez kontrolę paszportową, zostałem zatrzymany do wyjaśnienia. Zapewnili mnie, że potrwa to krótko i rzeczywiście dla wszystkich innych zatrzymanych trwało to krótko. Znalazłem się bez żadnych informacji w pomieszczeniu z przybyszami z Bliskiego Wschodu. Co parę minut do któregoś z nich przychodził funkcjonariusz, wyjaśniał jakieś problemy, dopytywał, co robili w Iranie i Afganistanie, po czym gdzieś razem wychodzili. A ja siedziałem bez żadnych wyjaśnień. Po godzinie funkcjonariusz przyszedł i zapytał się mnie, czy wiem, o co chodzi i czy mnie to już wcześniej spotkało. Odpowiedziałem, że nie. Na co on, że też nie wie, z czym jest problem. W tym momencie zrobiło się groteskowo. Po chwili dodał, że jakaś organizacja, funkcjonariusz mówił, że nie wie jaka, oznaczyła mnie i oni muszą mnie teraz zatrzymać. Powiedział też, że wysłał maila, żeby się dowiedzieć, co dalej z tym zrobić, bo on nie wie, w czym jest problem, ani nawet kto ma ze mną problem. Po kolejnej godzinie zostałem poproszony o odpowiedzi na kilka pytań od tej tajemniczej organizacji. Pytali, po co tu przyleciałem, gdzie nocuję, co będę robił. Funkcjonariuszka dopytała, czy zamierzam uczestniczyć w jakichś wydarzeniach i na nich przemawiać. Wyglądała na niedowierzającą, gdy odpowiedziałem, że nie. Przyleciałem po prostu prywatnie z rodziną na weekend. Nie byłem zaskoczony, że chodzi im o moje poglądy. Już kilka lat temu problemy z wjazdem mieli przecież Rafał Ziemkiewicz i Janusz Korwin-Mikke. W połowie trzeciej godziny pilnujący mnie strażnicy zaczęli mnie dopytywać, kim ja jestem i skąd przyleciałem, skoro mnie tu tyle trzymają. Nie mogli uwierzyć, że jestem tylko politykiem z Polski. Nietypowe było nie tylko to, że siedziałem tam tak długo, ale też to, że byłem jedynym zatrzymanym w tym czasie Europejczykiem. Po ponad 3 godzinach czekania oddali mi paszport i powiedzieli, że mogę iść. Bez żadnych wyjaśnień kto i dlaczego nie chciał, żebym mógł wjechać do Wielkiej Brytanii. Zmarnowali mi dzień z rodziną w Londynie i nie dowiedziałem się nawet, o co chodzi. Wielka Brytania jest państwem totalitarnym. Prawdopodobnie gdybym miał w planach jakieś publiczne spotkanie, nie wpuściliby mnie. Ktoś uznał, że prewencyjnie należy odmówić mi wjazdu do kraju, bo możliwe, że powiem coś, czego nie wolno, nie powinno się tu mówić. Mają tu prewencyjną cenzurę polityczną, ale tylko niektóre poglądy są cenzurowane. Gdybym był fundamentalistą islamskim, publicznie domagającym się zrzucenia gejów z wieży, wypalania kwasem twarzy niegrzecznych kobiet oraz zniszczenia Izraela, nie miałbym problemu. Gdybym był rabinem pochwalającym ludobójstwo w Gazie, też nikt by mnie nie zatrzymał. Tutaj przepraszam, nie mogę się powstrzymać, ode mnie adnotacja, dopiero co mówił, że siedział wśród osób z Bliskiego Wschodu, to właściwie dlaczego jego zdaniem oni też byli tam zatrzymani? Zostałem zatrzymany w sumie nie wiem co. Wybaczcie, czytelnia, pisownia oryginalna. Za domaganie się niskich i prostych podatków, za zwalczanie Zielonego Ładu, za sprzeciw wobec masowej imigracji, za krytykę ludobójstwa w Gazie. Każdy kraj powinien mieć oczywiście swobodę w decydowaniu, kogo u siebie chce gościć. Ja nie chcę w Polsce imigrantów z krajów dzikich, nie chcę morderców i gwałcicieli. Brytyjczycy nie chcą ludzi o moich poglądach. Gdybym po prostu przypłynął tu na pontonie razem z jakimiś Afrykańczykami, nie miałbym problemu z dostaniem się do Wielkiej Brytanii. Nielegalni imigranci, przestępcy i w zasadzie każdy, kto chce, jest tu mile widziany. To jest dla nich w porządku. Nie w porządku jest polityk z Polski, który chciał spędzić weekend z rodziną w Londynie, bo jeszcze przypadkiem by coś komuś powiedział. Na takiej niegodziwości nie ma miejsca. W Wielkiej Brytanii. Koniec. Autorem tych słów, które za chwilę poddam dekonstrukcji, jest Sławomir Mentzen. Pierwsze, co samo wręcz pcha się na usta, bardziej z poziomu pamięci mięśniowej niż na skutek głębszego procesu myślowego, to... Fafo. Ten wpis jest tak żałosny, jest takim donosem na samego siebie, że aż trudno mi uwierzyć, że chłop to napisał, przeczytał i opublikował. To jest dosłownie mężczyzna zdziwiony, że Lampard zjada mu twarz jakiś czas po tym, jak sam zagłosował na partię Lampardów zjadających ludziom twarze. To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów, ale ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć. Znalazłem się bez żadnych informacji w pomieszczeniu z przybyszami z Bliskiego Wschodu. Co parę minut do któregoś z nich przychodził funkcjonariusz, wyjaśniał jakieś problemy, dopytywał, co robili w Iranie i Afganistanie, po czym gdzieś razem wychodzili. A ja siedziałem bez żadnych wyjaśnień. Nietypowe było nie tylko to, że siedziałem tam długo, ale też to, że byłem jedynym zatrzymanym w tym czasie Europejczykiem. Te wszystkie słowa... są przejawem starego, nowego rasizmu. Gdzieś w okolicach wyborów prezydenckich zwracałam wam uwagę na to, jak Stanowski w kampanijnej rozmowie z Biejat mieszał statystyki dotyczące obcokrajowców w Hiszpanii ze statystykami dotyczącymi czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Byłam wtedy może jeszcze trochę zaskoczona faktem, że naprawdę dochodzimy do takiego momentu, że za chwilę będziemy poddawać ludzi nieironicznym, sankcjonowanym przez państwo analizom frenologicznym. Tutaj jest to samo, bo mam podejrzenie, że Mentzen nie zapytał każdej siedzącej obok osoby, skąd pochodzi. Zwrócił tylko uwagę na fakt, że nie są białe i poczuł się urażony, że został potraktowany na równi z nimi. Pale licho, że Polakowi, którego państwo przez długi czas nie istniało, którego granice się zmieniały i które było wieloetniczne, nie mieści się w głowie, że Europejczyk może być niebiały. Ja jestem w stanie uwierzyć, że Mentzen nie odróżniłby Hiszpana od Marokańczyka. Tak jak i ja zresztą. Mentzen został potraktowany, przypomnijmy, i to jest najżałośniejsze w tym wszystkim, dokładnie tak jak uważa, że osoba na jego miejscu powinna być potraktowana. O ile nie jest on, ta osoba nie jest nim. On dosłownie napisał w tym samym wpisie, każdy kraj powinien mieć oczywiście swobodę w decydowaniu, kogo u siebie chce gościć. No dosłownie. I jeszcze ci Hindusi i Arabowie, to znaczy naród plus grupa etniczna, właściwie grupa ludów. To tak jakby powiedzieć, że Wielką Brytanię kolonizują i tutaj sobie wybrać jakichś, nie wiem, Francuzów i Słowian. Nasuwa się też pytanie, dlaczego Mentzen zabrał swoją rodzinę do państwa totalitarnego i upadłego? Białasy są naprawdę bezmyślne, jeśli chodzi o turystykę, no ale na Boga, znajmy jakiś umiar. Ta komiczna sprawa niestety nabrała również czarnego kolorytu, przynajmniej dla mnie. I to w momencie, kiedy Mentzen napisał w kolejnym już wpisie. Bardzo dziękuję szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu i pani konsul Agnieszce Fabryczewskiej za kontakt oraz obietnicę wysłania pytań i próśb o wyjaśnienia do brytyjskich instytucji. Dziękuję też ministrom Marcinowi Przydaczowi i Adamowi Andruszkiewiczowi za zainteresowanie się sprawą i obietnicę właściwych działań ze strony kancelarii prezydenta. Cieszy mnie to, że w takich sprawach nasze państwo czasem działa i to niezależnie od różnic politycznych. Zawsze stałem na stanowisku, że w Polsce możemy się kłócić, ale poza granicami powinniśmy jako Polacy się wspierać, nie atakując siebie nawzajem ani naszego państwa. Koniec cytatu. Uznałabym to za akceptowalne, gdyby nie fakt, że Sikorski nie miał tyle serca dla uczestników flotylli Global Summit, w tym posła z własnego obozu politycznego, kiedy to uczestnicy tej akcji humanitarnej nakierowanej na będących ofiarami ludobójstwa mieszkańców Gazy zostali pojmani przez izraelskie służby na wodach międzynarodowych, nielegalnie. Jeszcze kiedy byli atakowani, najpewniej przez Izrael w Tunisie, Sikorski oceniał ich działania jako narażanie Polski na straty dyplomatyczne i finansowe. Utworzył nawet ankietę na Twitterze, w której pytał: jeśli obywatel RP, nawet poseł, wielokrotnie ostrzegany udaje się w rejon wojny, to państwo polskie powinno pokryć koszty ewakuacji czy odzyskać koszty ewakuacji. Fun fact. Państwo polskie nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów, jak udało się ustalić Żubrowi, który wystąpił w trybie informacji publicznej z pytaniem do ministerstwa o to, ile to tam w końcu kosztowało. Już po tym, jak izraelscy żołnierze znani z brutalności wtargnęli na cywilne nieuzbrojone statki, które znajdowały się wówczas, podkreślmy jeszcze raz, poza wodami terytorialnymi Izraela, Sikorski skomentował: są takie kraje jak Iran, Białoruś, Rosja, które po prostu biorą obywateli państw zachodnich za zakładników i powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje, nie mam zakładników na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność. Koniec cytatu. No i cóż, kadry piwkujących z Mentzenem, Sikorskiego i Trzaskowskiego mogą teraz dla niektórych nabrać nowego znaczenia. Dla mnie nie nabierają, bo mogę tylko powtórzyć, że może różnice między PO... Tak, dalej będę denejmować KO, a Konfederacją są większe niż między PiS-em a PO, ale nadal niewielkie. Swoją drogą nie jest nowością, że prawicy brakuje jakiejkolwiek konsekwencji w działaniach i zgodności między głoszoną teorią a praktyką, ale zaskakuje mnie, jak wielu sfer życia może to dotyczyć. Okazuje się, że nawet podróży. Mentzen, jak nie w UK, to w Dubaju sobie siedzi, a ja, stara komunistka, po polskich agroturystykach się rozbijam. Jeden jest, powiem wam tylko, polski patriota, co z kolegami wypoczywa w borach tucholskich. Jarosław Kaczyński. To teraz jeszcze swego rodzaju posłowie do tematu poprzedniego odcinka, czyli zbiórki Łatwoganga. Po pierwsze, miała w jej trakcie miejsce rzecz, na którą nie zwróciłam uwagi. Znaczy, wiele takich było, ale tą potrzebuję opisać. Lexi, spoko, jakby ona jest ode mnie tylko 2 lata młodsza, ale faktem jest, że to pokolenie internetowych influencerów, Lexi, Natsufris i inne całe te, oni się stali znani dosłownie jeden dzień po tym, jak ja się stałam dorosła i też tak umiarkowanie kojarzy ich kariery, więc się nie przyjmujcie. Wiedzcie więc, że no jest to gwiazda, była związana z Teamem X, brała udział we freakach, jakąś muzykę nawet nagrywała. Mogę brzmieć, jakbym nie traktowała tego poważnie, ale naprawdę absolutnie nie deprecjonuję ilości pracy, jaką trzeba włożyć w zbudowanie realnych zasięgów w mediach społecznościowych, bez robienia rzeczy skrajnie nieetycznych. Przy czym na Wikipedii niestety czytam też, że Lexi 5 marca 2025 roku została zatrzymana przez Centralne Biuro Śledcze Policji w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym działalności przestępczej, między innymi przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem nielegalnych loterii internetowych, wystawianiem fałszywych faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. No, chciałabym powiedzieć, że nie wpisuje się tym samym idealnie w resztę ekipy robiącej charity washing, ale skłamałabym. W każdym razie, ja nawet nie o tym, a o tym, że Lexi obiecała, jak potem tłumaczyła pod wpływem zmęczenia i zupełnie spontanicznie, że ogoli głowę, jeżeli zbiórka osiągnie konkretny pułap. No i kiedy rzucona przez nią kwota została osiągnięta, to zrezygnowała ze swojego planu. I o tym, jak skandaliczne było to zachowanie, uświadomiła mnie Helena Lawenda, którą bardzo lubię. Zostawiam wam link do jej filmu, oczywiście pod podcastem mym. Choć przyznam, że nie podoba mi się jego końcówka i to, co Helen mówi o politykach, ale tak działa dorosłe życie, że rozumiemy, że inni nie muszą być w 100% tacy, jakbyśmy chcieli. I my dla innych też nie jesteśmy i to jest kinda super. W każdym razie Lexi, obiecując golenie włosów i nie dotrzymując słowa, zrobiła prawdopodobnie większą krzywdę chorym na nowotwory dzieciom, niż gdyby się tam wcale nie pojawiła. Oczywiście nie da się tego zmierzyć, ale taka szansa istnieje, bo jak ma się poczuć dziecko, które patrzy na ukochaną celebrytkę, dla której zupełnie nierealne okazuje się zrobienie czegoś, co dla tego dziecięcego odbiorcy jest przykrym przymusem. i niemożność zrobienia czego w ogóle by w głowie tego dziecka nie zaistniała, gdyby uprzednio Lexi nie wpadła na pomysł zajawienia tego pomysłu. To było po prostu okropne, straszne i dowiodło, że dziewczyna przyszła tam wyłącznie w celach wizerunkowych. Po wszystkim oczywiście przeprosiła i zapowiedziała, że poza wpłatą na zbiórkę przekaże też środki na zakup peruk dla dzieci z oddziału onkologicznego. Idealny przykład prania wizerunku wewnątrz pralni wizerunkowej, po prostu metaczyściec. Druga rzecz. Zachęcam wszystkich do poszukania, że tak powiem, unipersonalnej między ekipą wspierającą zbiórkę Łatwoganga, a pewną imprezą, która miała miejsce w ten weekend. Żebyście tak sprawdzili, kto tam na tę imprezę poszedł, kto ją może promował, organizował. Szybciutka anotacja, bo słyszę, jak to brzmi. Dla tych, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, oczywiście wiedzcie, że mój gniew nie jest skierowany na Łatwoganga, na zbiórkę charytatywną samą w sobie, na fundację Cancer Fighters. Moim problemem są celebryci betonujący pewien szkodliwy dla wszystkich system i wyłącznie pozorujący altruistyczne działania. Impreza, którą mam na myśli, to Circo Loco, Technowixa, taka jak na Ibizie, tylko że na dziedzińcu pałacu w Wilanowie. Imprezie sprzeciwiali się mieszkańcy Wilanowa i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wydarzenia będące źródłem intensywnego oświetlenia oraz emisji niskich częstotliwości, w tym infradźwięków, mogą spowodować naruszenie zakazów obowiązujących wobec zwierząt objętych ochroną gatunkową, w tym przede wszystkim zakazu umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, a także w miejscach rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym. Skumulowane oddziaływanie hałasu oraz dynamicznego oświetlania scenicznego stanowi dla dzikich zwierząt krytyczny czynnik stresogenny, który w porze wieczornej lub nocnej oddziałuje ze znacznie większą intensywnością niż w ciągu dnia. Taka presja może w konsekwencji doprowadzić do trwałego opuszczenia siedlisk przez gatunki szczególnie wrażliwe, co mogłoby negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze rezerwatów. Należy podkreślić, że termin planowanych imprez przypada na szczyt sezonu lęgowego ptaków oraz okres szczególnej aktywności wielu innych grup zwierząt, dla których rezerwaty są ostoją, w tym m.in. ptaków i nietoperze. Intensywne oświetlenie może mieć wpływ na ptaki, doprowadzając w skrajnych przypadkach do ich śmierci, na przykład przy zdarzeniach z budynkami w wyniku utraty orientacji w terenie. Czytamy na stronie RDOsiu. Jestem zniesmaczona. To jest w jakimś sensie przejaw problemów systemowych, o których próbuję mówić od zawsze, ale zwłaszcza od poprzedniego odcinka. To znaczy, wygrywa duży gracz. Wygrywa ten, kto ma pieniądze. Organizator. Przegrywa społeczność. Przegrywają ludzie. Przegrywa też w jakimś stopniu państwo, no bo opinia RDOsiu. Mam do RDOsiu swoją drogą większe zaufanie niż do wojewódzkiego mazowieckiego konserwatora zabytków, a i tak wszystko wskazuje na to, że plan wydarzenia przesłany po zgłoszeniach dotyczących rzeczywistej skali imprezy nie jest tożsamy z planem wydarzenia przedłożonym do MWKZ i stanowiącym załącznik do decyzji. To czytam za superakiem. Ta sprawa zasługuje na moim zdaniem większą uwagę niż krzyczenie w chmury wyłącznie w moim wykonaniu, ale naprawdę widzę na jej temat no póki co mało treści postów czy artykułów. Idealną klamrą tej historii byłaby zbiórka charytatywna na rzecz ochrony przyrody w tej części Warszawy przypomnę, rezerwacie kurwa przyrody. Teraz powiem wam, co u mnie słychać kulturalnie, tak jak to mam w zwyczaju. No więc u mnie, hehe, po staremu i to dosłownie, ponieważ obejrzałam wirtualną Line, super schizowy serial z 1998 roku i tym, co mnie najbardziej zaskakuje po obejrzeniu go, jest fakt, że był nadawany na Hyperze. Dlaczego mnie to dziwi? Dlatego, bo jest to super kontemplacyjne anime, bardzo nietelewizyjne, już trudno mi uwierzyć, że w telewizji leciało. A druga rzecz z kategorii kultura po staremu to, słuchajcie, gram sobie w grę z 2005 roku, który to był aż 10 lat temu. W grę typu niszowy, kurde, diament. Nosi nazwę The Movies i jest grą typu Tycoon Management, wymagającą dużego refleksu i podzielności uwagi, ale posiadającą też bardzo duży komponent kreatywny, a to jest dla mnie zawsze super ważne. Przy czym nie ukrywam, że dziś to już ją zwyczajnie maksuję, a nie skupiam się na tym twórczym kawałku. W tej grze zarządzamy wytwórnią filmową, całą wytwórnią, zaczynając w latach 20. i przechodząc aż do współczesności. Jest to gra, dzięki której jako dziecko nauczyłam się trochę o historii mody i kina, a obecny w niej humor, wahania nastroju gwiazd, ciąganie ich po odwykach i chirurgach plastycznych idealnie komponowało się z tym, co oglądałam na MTV. Lata 2005, a zwłaszcza 2006-2008 to były najgorsze lata mojego życia. Gorsze nawet niż 2016, więc miałam właśnie teraz okazję wejść do mentalnej matrioszki, dokonać eskapizmu w dawny eskapizm. Uciec od rzeczywistości do nostalgicznej ucieczki od rzeczywistości, you know. Co ciekawe, jak wrzuciłam wzmiankę o tej grze na Twittera, to wbrew mojej intuicji i założeniu, że jest bardzo niszowa, dostałam sporo odpowiedzi od znających ją osób. Przy okazji, żeby cieszyć się nią w pełni, podniosłam swoje kompetencje cyfrowe i postawiłam wirtualną maszynę. Nawet dwa razy i dwa razy zainstalowałam XP Windowsa, bo mi nie banglało i bo nie mogłam włączyć akceleratora 3D, bo wybrałam złe oprogramowanie, które jest strasznie zjebane w użyciu. W każdym razie okazało się, że wirtualna maszyna to nie jest prawdziwa maszyna jakaś i nie wyszła z komputera czy coś, tylko to jest takie okienko w komputerze. Ja, wiecie co, ja kocham bycie debilem komputerowym ogólnie, bo na przykład sobie tam ustawiałam zużycie RAM-u czy CPU w tej maszynie, to się bałam, że to jakoś wpłynie na działanie komputera jakby poza tą maszyną, wiecie, i mojego. I tak sobie pomyślałam, że ja jestem jak mama pacjenta pytająca doktora religę, czy po przeszczepie serca jej synowi się zmieni charakter. No to jest właśnie moja relacja z komputerami i maszynami najróżniejszymi. No, najróżniejszymi. Jestem kierowcą bojącym się skręcać w lewo. I jeszcze wam powiem, że ostatecznie to przez to, że tam nie mogłam tego akceleratora ustawić, to wcale nie skorzystałam z tej maszyny, co nadaje sytuacji jeszcze bardziej komediowego wydźwięku, ale niech to będzie potencjalnie jakaś wiedza dla przyszłych graczy, że jest patch, który usprawnia działanie The Movies na nowych kompach, na nowych Windowsach, żeby się nie crashowało i też jeszcze coś tam zrobiłam, co mi czat podpowiedział, bo z czatem też mam taką super relację. Korzystam z niego tylko wtedy, kiedy coś technologicznie mnie pokona. Bo jak ktoś mnie pokonuje technologicznie, to zamieniam się w potwora po prostu wściekłego. I piszę takie mega nieskładne, wściekłe pytania. Przy przechodzeniu z Adobe na DaVinci pisałam na przykład DaVinci, jaki odpowiednik timeline mu z Adobe? Albo DaVinci, gdzie zakładka Effects z Adobe? I tak... Tak w sumie tak to do niczego innego czata nie używam, ale tak, ojej, dobra, idę sobie. Dziękuję za obecność, pilnujcie Polski i całuję was w samo serce. Pa, pa. Pika, 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 pika.